prawo po ludzku.
Joanna Marecka-Młotosz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Panie mecenasie, pytanie od słuchacza mam dość ogólne. Jakie prawa ma ojciec w naszym sądzie i we walce z instytucjami, które teoretycznie, czy właściwie w praktyce powinny stać po stronie rodziny, po stronie dziecka? No i właśnie, słuchacz napisał, że była już chyba żona, tak zrozumiałam, manipuluje, przedstawia nieprawdę, fakty pozmieniane zupełnie. No i on ma przekonanie, że jego właściwie to nikt nie słucha. To jak to jest? Słucha czy nie słucha, panie mecenasie? Czy ojciec ma prawo, czy nie ma?
No może na początek żartobliwie, bo później już nie będzie śmiesznie. Jak było w jednym z filmów w Barei, że ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. Mówił bohater grany przez Krzysztofa Kozowaleckiego w filmie Co mi zrobisz, jak mnie
jak
złapiesz.
Jak mnie złapiesz, tak. To prawda.
Ja nie wiem właśnie, czy to nie jest dobry asum do tego, żebyśmy określili, że takie myślenie pokutuje chyba w
to
wymiarze
znaczy?
Sprawiedliwości. Że to niestety... To nie powinno mieć miejsca. Że niestety często się zdarza, nie mówię, że zawsze, że ta matka jednak jest preferowana w przypadku orzeczeń, czy też decyzji prokuratorskich, czy innych instytucji, czy też traktowania przez kuratorów sądowych.
Ale z powodu tego, że nie wiem, łatwiej jest jej zrobić z siebie ofiarę i osobę przegraną, czy z czego to wynika według pana? Czy to z założenia ojciec jest zawsze zły?
Ze społeczeństwa, z roli matki w społeczeństwie.
Czyli stereotypów, które gdzieś pokutują w nas.
Albo kultury, w jakiej zostaliśmy wychowani, z szacunku dla matki, rodzicielki.
No, może tak być.
Oczywiście nie powinno to mieć miejsca, żeby jakaś strona, jakiś rodzic był preferowany, no bo to nie wszyscy są, nie wszystkie matki są dobre, nie wszyscy ojcowie są dobrzy, to jest wiadomo.
No, absolutnie.
To nie może być tak, że...
Ojciec z góry jest zły i przegrany.
Tak, że już nie ma szans, żeby walczyć o swoje prawa. To też palczy się jego prawa i prawa matki, to się liczy dziecko przede wszystkim, powinno liczyć.
Ja myślę, że część dorosłych często gubi się i zapomina o tym, że tak naprawdę walka, którą toczą, nie dotyka, czy właściwie nie jest z powodu dzieci, tak bym to określiła, nie? Tylko jest po prostu walką, żeby tej drugiej osobie zrobić na złość i żeby moje wyszło na, bo moje było na
No i tak to traktują na przykład prokuratorzy i nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, bo jeżeli rodzice grają instrumentalnie dziećmi, albo inaczej, jeżeli jeden z rodziców, już mówię, nieważne czy matka, czy ojciec gra instrumentalnie, no to są pewne instytucje, które od razu a priori zakładają, że to już jest walka obojga rodziców, że oboje rodzice tak instrumentalnie traktują. A zanim się okaże, gdzie mądry sąd powie, że jednak to tylko jedna ze stron zawiniła i tylko jedna tak nic nie postępuje, no to już mijają lata i ten kontakt z dziećmi tego rodzica niewinnego w cudzysłowie się urywa, albo się zaciera, albo...
I potem te pretensje są słuszne tak naprawdę, nie? Jak gdzieś tego kontaktu brakuje i tej walki. No ale, no, ale z drugiej strony ile można walczyć?
Poza tym właśnie, jeżeli ten rodzic jest alienowany, no to co? Jakie pretensje są słuszne z punktu widzenia dziecka, które nie zna całej prawdy?
Tak, to ja o tym pomyślałam właśnie. No. Jakie prawo ma ojciec? No tu padło, że teoretycznie takie same prawa ma, no ale właśnie, z drugiej strony, jeżeli nie, jeżeli instytucje grają przeciwko, bo idą wypracowanym schematem, zakładając a priori, że matka zawsze ma rację, a że ojciec to krętacz, który do niczego, że tak powiem, się nie nadaje. Jakie on ma prawa? Co on może zrobić?
No, pełne prawo. Ja zawsze pouczam moich mocodawców, czy też ludzi, którzy trafiają do mnie, do kancelarii, że oni nie mają obowiązku pytać drugiej strony, czy ja mogę wziąć dzieci. No mówię, Chryste Panie, ja dlaczego Pan pyta w ogóle? A to nie Pana dzieci? No Pan, no moje. No mówię, no to niech Pan jeszcze przy okazji do mnie zadzwoni, czy Pan może. Na przykład każdorazowo. Myślę, to absurd jest. Tak?
No,
jak się dziecku krzywda nie dzieje, tak? To nie ma w ogóle żadnej Żadnego znaku zapytania nie powinno być. No jeżeli jest ojciec, jeżeli jest matka, no to jest oczywiste, że pełnia władzy rodzicielskiej, pełna możliwość kontaktowania się, pełna możliwość współdecydowania, czy też decydowania o losie tego małego człowieka, no to nie ma takiej siły, ani takiego prawa, które by zakazywało tak, bo druga strona mówi, że ty nie możesz. Bo dzieci są przy mnie. No i co z tego, że dzieci są przy tobie? Mhm. Tak?
A co w sytuacji, kiedy ta druga strona utrudnia, mimo pewnych zasad ustalonych, tak, przez sąd najczęściej, co w sytuacji, kiedy ta druga strona mówi, no wiesz, nam się plany zmieniły, albo...
To nie może się zmienić plany, bo po to jest to postanowienie sądowe, jakie ono by nie było, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie orzeczenia kończącego, no to po to ono jest... żeby je egzekwować. Nie ma czegoś, że nam się plany zmieniły. Nie ma czegoś takiego. Nie może być czegoś takiego. Bo jak ktoś do mnie przychodzi i tak mówi, a ona nadal tak postępuje, no ja mówię, no i co panu zrobię? Jeszcze raz przeprowadzimy to samo postępowanie i tym razem złotą czcionką sąd napisze i wtedy będzie już dobrze?
No ale jeżeli druga strona nie trzyma się ustalonych zasad, można próbować...
Są dwa postępowania. Jedno o zagrożenie, zapłatę określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie tegoż postanowienia, dajmy na to, o kontaktach, tak? Gdzie sąd w dwóch instancjach decyduje, czy dane naruszenie, czy naruszenia, z jakich przyczyn miały miejsce. To znaczy z przyczyn obiektywnych, to nie to, że nam się plany zmieniły, no, ale na przykład dziecko miało zapalenie płuc.
No tak, było chore.
To są obiektywne. Albo rodzic się nie trafił na kontakt, no bo, nie wiem, odwołali mu lot, a był na drugim końcu świata, tak? No to wtedy sąd mówi, no nie będę zagrażał ci rodzicu zapłatą sumy pieniężnej za to, no bo to nie była twoja wina, tak?
Czyli no tak, że odwołany
zawiniony. Po tym dwuinstancyjnym postępowaniu, które trwa ze 2 lata...
Ja przepraszam.
No dobrze, jak
się uśmiechnęłam.
Mówimy, jak jest. No 2 to może, no z 1,5 powiedzmy. Ma ten rodzic orzeczenie. Jeszcze raz będziesz to robić do drugiego rodzica, to wtedy ci założę następne dwuinstancyjne postępowanie, w których będziesz już płaciła tą określoną sumę pieniężną, którą ci sąd w poprzednim dwuinstancyjnym postępowaniu zagroził, że będziesz płacić.
No tak.
No i mija kolejne 1,5 roku. Dzieci już mają lat 18 albo są nastolatkami i mają w nosie jedno i drugie z rodziców. Dziękuję, do widzenia. Widzicie państwo, jaki jest ten system? Ja go nie stworzyłem, ja się muszę w nim odnaleźć, wy się musicie przede wszystkim w nim odnaleźć, a już przede wszystkim musi się dziecko w tym galimatiasie odnaleźć. I wszystko jest wasza wina, przepraszam, że już się otworzyłem, jestem tak szczery, ale to wy, drodzy państwo, przepraszam bardzo, słuchacze drodzy, ale to wy jesteście odpowiedzialni za te swoje dzieci i za ten cały majdan, który im stwarzacie, tak? Naprawdę, nieważne, kto kogo zdradził, kto kogo porzucił, kto kogo, nie wiem, oszukał.
To nie ma,
nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia tych małych ludzi, których musicie chronić, którzy cierpią, patrząc na to, co wy wyrabiacie, a przy okazji cały wymiar sprawiedliwości musi was, przepraszam za kolokwializm, obrobić. W tym niewydolnym systemie.
No tak. To ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, panie mecenasie. Czy sąd w postaci sędziego oczywiście ma takie narzędzia, ma takie kompetencje, żeby wiedzieć, że na przykład jedno z rodziców manipuluje? Albo że przekłada nieprawdę. Bo to jest też rzecz, której obawiają się rodzice stojący... No, tak to nazwijmy, po drugiej stronie barykady, tak? Czyli idą do sądu i widzą, że jego partner, partnerka kompletnie przedstawia nieprawdę. To są wymyślone historie, to są zbudowane narracje na potrzeby, że tak powiem, wygranej dla siebie sprawy. Czyli matka, która wychodzi na przykład przed dom i krzyczy, że jest bita albo że ją chce zabić. Ten drugi człowiek, który stoi w środku i nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, bo ani takich intencji, ani zamiaru nie miała, przyjechał zgodnie z planem odebrać właśnie dzieci.
Ma takie kompetencje sąd, ale to trwa, tak?
No i właśnie, i tu niebieska karta, bo to też jest kolejna rzecz. Pan napisał, że miał założoną niebieską kartę właśnie na podstawie tego, co przed chwilą powiedziałam. No i jak z kolei on chciał założyć niebieską kartę byłej małżonce, to usłyszał, że on nie może tego zrobić.
No to widzicie, jaki jest system ten niemądry, żeby już gorzej go nie nazywać. Czyli innymi słowy, teraz z punktu widzenia osoby znającej się na prawie powinienem państwa pouczyć szybko, lećcie założyć niebieską kartę, bo to uniemożliwi mi tego drugiemu partnerowi założenie tej niebieskiej karty. No absurd.
No właśnie.
Prawda? Mhm. Głupota.
No tak, ale czy urzędnik ma prawo nie przyjąć zgłoszenia i powiedzieć, że no nie założy niebieskiej karty?
To jest sytuacja bardziej skomplikowana na zasadzie tej ustawy kamilkowej. Mhm. Państwo zareagowało po tym ohydnym, strasznym i mrożącym krew w żyłach wydarzeniu, jakim było znęcanie się nad tym chłopcem.
Nad dzieckiem, tak.
Mhm. Ja nie chcę powiedzieć tradycyjnie, że zostało wylane dziecko z kąpielą, bo może ta ustawa jest potrzebna, ale ona jest tak restrykcyjna,
Tak, ona powinna być dopracowana według mnie.
Że to sito jest tak zawężone, żeby nic nie przeciekło, na wszelki wypadek. Mhm. Tylko jak już to ma to swoje drugie dno, no bo wtedy normalni ludzie, że tak powiem, też trafiają w ten młyn taki.
To prawda.
To ja nie wiem, co lepsze, żeby ustawodawca powiedział, dobra, jestem w stanie zgodzić się za cenę, że czasami Bogu ducha winny człowiek będzie miał tą procedurę nieprzyjemną, ale żeby już nigdy więcej dziecko nie zginęło. Może to jest słuszne.
No dobrze, ale teraz znowu, patrząc na to ze strony rodzica, któremu niesłusznie założono niebieską kartę, no to on z góry jest przegrany.
Ale dobrze, to na pocieszenie państwu powiem. To są sędziowie, nie są
w ciemię bici.
To są mądrzy ludzie. Mhm. I widziałem to na sali sądowej, jak no nie chcę używać stereotypu, ale dobrze, no powiedzmy, jakaś entuzjazmowana, czy też bardzo emocjonalna kobieta mówi, ale ten zbrodniarz ma niebieską kartę. No to mądry sędzia tak spojrzy tak spod ełba, troszeczkę okulary poprawi, ma niebieską kartę. Aha, przejdźmy dalej. Mhm. Prawda? Czyli przez ten przednawias wyciągnie to, że to mogłoby być na potrzeby procesu, tak? On to wyrazi swoje zdanie w orzeczeniu kończącym postępowanie, gdzie tam powie, miała pani prawo, bo to pani ustawa nie zabrania, żeby tam niebieską kartę założyć. Pan ma też prawo później chronić własnego imienia, jak pan chce tej byłej żony, czy też partnerki, czy też matki pana dziecka, będzie się uciągać w innym postępowaniu. Niech pan to robi, to jest pana też prawo. Sąd ocenił ten materiał inaczej, aniżeli pani to przedstawiła komisji tej interdyscyplinarnej, przed którą pani składała zeznania tytułem niebieskiej karty. Dziękuję, do widzenia i tyle.
Czyli sprawa nie jest przegrana, mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, jest pewien stereotyp.
Że jak była niebieska karta, to ktoś miał tam już jarzmo zbrodniarza.
No tak. Co zrobić, co doradzić? Walczyć o swoje konsekwentnie.
No, tylko tyle.
I aż tyle.
Tak, tylko tyle pozostało, bo no bo jak nie walczyć, no to co, się poddać? Ja wiem, że ten system jest niewydolny, no ale innego nie ma. No my jesteśmy w takim, jaki jesteśmy. Chciałoby się doprowadzić do takiej sytuacji, że jest jakiś kryzys, na drugi dzień jest rozwiązanie. I mądry człowiek w todze przychodzi i mówi, kto ma rację, ale tak nie jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie.
No to ja sobie myślę i tak podsumowując, panie mecenasie, przede wszystkim apelować będziemy do rodziców, którym się rozchodzą drogi życiowe wspólne. Dbajcie o siebie, pamiętajcie,
O siebie nie dbajcie, o dzieci dbajcie tam.
No to jest kolejna rzecz, którą ja, panie mecenasie, chciałam powiedzieć. Dbajcie siebie w tym sensie, że relacje, które zbudujecie, rzutują na całe życie waszych dzieci. Dzieci są naszą kalką. Jeżeli zobaczą, że państwo nie potrafią się dogadać, że to nie idzie w ludzkim, przyzwoitym kierunku, to proszę mi wierzyć, budowanie relacji, budowanie własnego dorosłego życia wcale nie będzie takie łatwe i proste, bo będą naznaczone tą traumą, którą państwo im zostawią.
Dokładnie.
A jeszcze, to chciałam powiedzieć.
Ja przepraszam, że wszedłem w głos, ale chciałam, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Nie wy jesteście najważniejsi. Najważniejsi są ci najmniejsi.
Ci młodzi ludzie, tak.
Ci bezbronni, którzy kochają jedno i drugie z rodziców.
Bezwarunkowo i tak samo. Proszę
bez względu na to, co ten drugi rodzic zrobił, mamie czy tacie, wszystko jedno.
Tak, one nie wnikają w te relacje, które są między wami, a w każdym razie nie powinny.
Prawda? Nie, jak są malutkie, to nie wnikają. Jak są nastolatkami, to wnikają. To też dobre nie jest. Ale mówię, z doświadczenia niestety państwu powiem, znaczy niestety, bo tak widzę to i muszę się z tym godzić, bo tak jest po prostu. Jak dzieci dorosną, to i tak mają, przepraszam, w nosie jedno i drugie.
Idą swoją drogą.
Bo nawet jeżeli ktoś chce wychuchać, wydmuchać i mówi, wieszcza na tym ojcu psy, no, dajmy na to matka, to i tak dziecko, jak będzie miało tam lat 14 czy 15, to tam już pierwsze te trzeźwe spojrzenia spojrzy. Ojca nie lubię, bo nigdy go nie lubiłam, nie lubiłem, ale ty też świnta, nie jesteś mama.
Proste. No. Także, drodzy państwo, dbajcie o relacje, budujcie te relacje, pokazujcie młodym ludziom, pokazujcie swoim dzieciom, że są ważne, a wy jesteście dorośli. Po prostu jak dorośli załatwiacie pewne sprawy. Prawda?
Tak, dokładnie, dokładnie.
Kłaniamy się państwu pięknie. Do usłyszenia. Mecenas Bartosz Karol Rumiński, Anna Merecka-Łotysz.
Dziękuję, do widzenia. Brawo, po ludzku.